Początkowo bardzo chciano zarysować różnicę UPR i scharakteryzować, czym się prawica charakteryzuje. To, co jest najważniejsze w UPR, jest to partia antykomunistyczna, antysocjalistyczna. Czyli pytając ludzi, którzy mieszkali 50-60 lat w socjalistycznym państwie, czym jest socjalizm, większość ludzi nie potrafi w prosty sposób scharakteryzować, czym jest ten socjalizm. Już ta zdolność pojmowania i odróżniania, co jest socjalizmem, a co nie jest, jakoby się zapuściła się do ludzi. Bardzo prosto pan Michalkiewicz charakteryzuje tutaj różnicę pomiędzy socjalizmem i kapitalizmem. Są to w zasadzie dwa poglądy. Socjalizm twierdzi, że dobra wytworzone ludzi, przez ludzi powinny być rozdzielane centralnie poprzez budżet. Natomiast kapitalizm uważa, że te dobra wypracowane przez nas, przez ludzi, powinny być rozdzielane poprzez rynek. Dobrowolnie, nie pod przymusem. Pod przymusem socjalizmu. I tutaj, jeżeli ktokolwiek jest narodowcem, chrześcijaninem, czy jakąś tam inną opcję reprezentuje i twierdzi, że jest prawicowcem, jednocześnie wprowadza i popiera socjalistyczny styl gospodarowania, jest to dla mnie sprzeczność. Jest to, po prostu nie jest prawicowcem. I tutaj też taka uwaga nie do pana profesora, tutaj pan profesor nie jest tutaj wyrazownikiem socjalizmu, natomiast nie gnębi pan socjalistów. Bo to jest bardzo ważne, Co z tego, że ktoś będzie tam za Polską, ale co za Polską socjalistyczną? Więc jeżeli mówimy o prawicy, to przede wszystkim mówmy o prawicy antysocjalistycznej, antykomunistycznej. To jest prawica. A reszta jest lewicą, bo to jest jako opóźnienie niemal pośredni. Tam, no jest jeszcze tam prawica, lewica tam chrześcijańska, ale to są już tam opcje, załóżmy, bardziej fantazyjne. Natomiast lewica i prawica to jest prosty podział. I drugi podział. Tych ludzi, którzy kochają Polskę i chcą Polski. I tych ludzi, którzy zważają się za obywateli świata. Więc tak. Co innego narodowy wątek, a co innego prawicowy. Dlatego mówię, powiązanie tych wartości, czyli walki z socjalizmem i walki za wolną Polskę, to są te dwie wartości, które powinny łączyć prawicę Polsce. I niezależnie, czy ta prawica będzie się nazywała od tego człowieka, czy od tego, jest to grupa ludzi etnicznych. Nie? Nawet nie charakteryzujemy się tutaj na ekstremalnych tutaj przedstawicielach jakichś grup, ale na tym, co te grupy reprezentują. Dziękuję. Jeszcze tu raz.
Proszę Państwa, dla mnie akurat ten drugi podział jest ważniejszy na tych, którzy chcą pomagać Polsce, chcą bronić polskie interesy i na tych, którzy szkodzą polskim interesom, jak już raz podkreśliłem. A natomiast kwestia prawicy i lewicy wywołuje dużo więcej zamieszania i nieścisłości. Bo na przykład, czy należy potępiać na tej sali tych, którzy na przykład krytykują prywatyzację kolei w Anglii, o której się odchodzi. Dlaczego prywatyzacja? To są problemy. Jaka prywatyzacja? Ile? Przypomnijmy, że prywatyzacja kolei w Anglii wywołała bardzo wiele katastrof, bo prywatny właściciel akurat nie troszczył się o naprawę torów, o inne, tylko dążył do maksymalizacji zysku. No to jest pytanie, ale proszę bardzo, może dacie mi na błędy, ale bardzo wielu ludzi w tych sprawach ma niejasności. a ja uważam, że są sprawy, w których jest jasny podział. Właśnie podział na tych, którzy szkodzą w Polsce, których widzimy ciągle w elitach rządzących i na tych, którzy bronią Polskę.
Panie profesorze, mnóstwo ludzi w obozie Bergen-Belsen umarło po tym, kiedy odeszła obsada z SS. Tak? Potem, kiedy odeszła obsada ze SS, to oni dopiero pomierali z powodu braku dopiero pomierali. I czy to jest argument za utrzymywanie obozu koncentracyjnego? Czy to jest argument?
Ale nie, ale panie profesorze, no, koleje budowały firmy prywatne na początku i jakoś to jeździło, powiedzmy sobie jasno. Proszę nie wierzyć w bzdury z nieszczęściami kolei prywatnych, bo znam dwie wielkie katastrofy kolejowe. Wszystkie były na liniach państwowych Wielkiej Brytanii. Akurat nie pamiętam żadnej wielkiej katastrofy, która by się była na liniach prywatnych. Pomimo, że jest to prywatyzacja, bo kolej się dopłaca, kolej się dopłaca, to likwidować i tyle. I nie zbudować, bo są opłacalne. Natomiast powtarzam, do Wielkiej Brytanii, te są w Czechach, to jest drugi przykład linii prywatnej tak zwanej, wracało się dopłacać do tej kolei. W Polsce są też takie kluby robione i też się oferuje ludziom dopłaty. To nie jest firma prywatna, tak państwo dopłaca. Jak się nie opłaca, to zlikwidować, koniec dyskusji. No. My mamy tutaj stanowisko bardzo jasne i proste. Teraz pytanie podstawowe do tego. Co to jest interes Polski? Czy w interesie Polski jest utrzymywanie czegoś, co dopłaca? Zabieramy pieniądze ludziom, którzy mogliby się kształcić, mówimy coś wymyślić, zmienialnego, nowy komputer, zabieramy pieniądze i dopłacamy do jednej. Oświadczenie się na kolejne. Czy to jest interes Polski? Ja się tylko pytam, czy na przykład interesem Polski jest, tak, takie bardzo klasyczne pytanie, żeby na przykład rodzina, porady wydobywały się w domach, prawda, to nie było prywatne, pan powie, że być może wzrośnie pewność noworodków. Być może. Ale przepraszam bardzo, czy lepiej jest, jak chore niemowlęta umrą naturalnie, nie zabijane, umrą, niż żeby one żyły i potem to tak obciążały matek na 10, 20, 30 lat. Otóż, czy lepsze jest mieć trochę mniej ludzi, ale żeby bardziej sprawdzone, czy lepiej jest mieć więcej, ale za to gorszego materiału? To jest sytuacja z interesem Polski. No, na przykład to, co robił LPR, że dopłacą za produkcję dzieci od Menec, pan no, popieczniki nie zarabuje na 1000 złotych dopłatów, dziecko za Medela, prawda? To czy to jest interes Polski? Czy jest zaświecanie Polski? Dzieci od Medeli, prawda? Czas odpowiedzi na to pytanie. Pan mówi, bo my się zgadzamy za budżet, panie profesorze, z tym, że macie interes Polski. I już się różnimy tym, co rozumiem, że jest interes Polski. To jest
szczegóła.
No, niestety, ja to jest szczegóła, panie profesorze. Tak jest.
Nie bardzo zmierzamy do jeszcze kolega Szałowski tutaj się zrobić. Ja tylko dodam do tych kolei, proszę Państwa, taka kolej KLM Settle. Piękna kolej, najbardziej widowiskowa trasa w Wielkiej Brytanii na północy przez góry, pięknie idzie. To jest linia prywatna. Zlikwidowano tę linię, chciano zlikwidować, że jest nieopłacalna, bo była państwowa. Zawiązała się fundacja, którą założyli zresztą byli maszyniści, emeryci. Oni od państwa za symbolicznego funta kupili tory, wyremontowali lokomotywy posprowadzane z Polski, pokupowali w Polsce w cenie złomu, wyremontowali sobie. Chodzi raz w tygodniu ciuchcia parowa, gdzie tysiące Japończyków i Amerykanów stoją na tych stacjach, żeby się tą ciuchcią przejechać, a w tygodniu chodzi diesel. I ta linia jest, proszę Państwa, 3 razy tańsza niż na tej samej trasie państwowa kolej brytyjska.
To się nie nadają w ogóle do kampanii wyborczej, bo jak pan. Pan z taką częstotliwością mówi takie słowa, że my za tym nie nadążamy. A my czasami się staramy, bo nas ludzie proszą, żeby wyjaśniać pana słowa. Natomiast pół biedy, jeżeli ja słyszałem pierwszy, dzisiaj usłyszałem i za jutro pan odpowiedzieć w pomysłach zdanie. Ale bieda jest tragedia, że nie znam pańskich słów i mam odpowiadać w ogóle. I to jest kara z bramy katastrofa. Więc ja muszę, mówię, muszę nad Zapadem nadążać, żeby... Ale to może zniweczyć dużo w Polsce włożoną takie stanie słowa. Ja bardzo pana przepraszam. Szacunki dla pańskiej, ale to jest pewien problem.
Kolor to należy więcej czytać.
Ale to, ale...
Przepraszam bardzo.
Ale pan jest... prawda? Z kościoła tego i...
Nie.
Tam się chyba wierzy w to wolę boską. Nie, dziecko umiera, to wola boska.
Przepraszam, kolega Szabowski ma głos.
To znaczy tak, gdybym ja zabrał głos za was, jak paneliści wypowiedzieli się po kolei, to być może co innego bym powiedział. W tej chwili jest taka masa rzeczy, z którymi się zgadzam czy nie zgadzam, że zacznę od prezentacji. Prezentacja była po prostu fałszywa. Mianowicie, i to nie są żadne żarty, mianowicie zapytajmy sobie, jaki procent ludzi głosował na UE? Jeden stawołeczny w ostatnich wyborach, tak? Co to oznacza? Jeżeli mówi się o tym, że na przykład dana grupa zawodowa jest zawsze przeciw, to musimy obliczyć, ile tak naprawdę ludzi z tej grupy zawodowej głosowało na UPR i jak to wygląda w stosunku do tego 1%. Jeżeli by głosowało 3%, to w szkole, w której jest 33 osoby, to ile powinno głosować? Jedna, tak? A jeżeli 1% głosował i w szkole jedna osoba głosowała, to jest 3%. A więc mamy dokładnie zjawisko odwrotne, niż wynikało z tej pokrętnej interpretacji. Ona jest zupełnie fałszywa, dlatego że ona nie odnosi się do rzeczywistych faktów. Wpływ UPR-u na życie polityczne, znaczy wpływ jest zerowy w sensie sprawowania władzy. Tak naprawdę poparcie w tej chwili spadło do 1%. Jeżeli w szkołach jest 3%, to znaczy, że 3% większy. A więc nie stereotypy. Tu padają stereotypy. Młodzież czerwona, nauczyciele to komuniści. To są stereotypy. Przed wojną młodzież rządziła prawicy. Takie są fakty. A teraz do innych rzeczy przechodząc. Są rzeczy krótko i długoterminowe. Wybory prezydenckie są za rok. I nie można czekać do końca, kto ma być wspólnym kandydatem. Moim zdaniem człowiek spoza układu, czyli przykładowo profesor Krasnodębski czy Jaroszyński, może ten pierwszy się nie kojarzy tak bardzo, drugi się bardziej kojarzy właśnie z czymś, co jest Radio Maryja. Zresztą też nie zgadzam z tym, że środowisko Radio Maryja to jest lektorat PiS-u. To jest takie uproszczenie i chyba dla PiS-u nawet niedobre i dla bardzo wielu ludzi jest niedobre. Więc no jeżeli wybory prezydenckie są za rok, to co to oznacza? Trzeba znaleźć człowieka. Człowieka, do którego ludzie jak najmniej zastrzeżą. My nie możemy czekać, bo po prostu tego człowieka się w żaden sposób nie tylko, że nie bilansuje, ale nawet nie zaprezentuje. Inna rzecz, to są kwestie długoterminowe. Jeżeli w Polsce jest gdzieś, nie wiem, 15-20 tysięcy parafii, to w każdej parafii jest 5 sal. 5 sal, kiedyś katechetycznych, które budowane były po to, żeby Kościół katolicki przetrwał. W tej chwili te sale są używane z reguły 2 godziny w tygodniu. Niektóre części. Jest to największy uniwersytet, jaki jest w Polsce, bo dysponuje ilością około milion tysięcy sal? Około 100 tysięcy sal. Żaden uniwersytet w Polsce nie ma takiej ilości sal. Ponieważ w dużych miastach jest parafii po kilkadziesiąt, nie ma żadnego problemu ze znalezieniem sal pokładowych. Ja przykładowo ściągnąłem z tego czasu do Przymienia Pańskiego w Łodzi i pana Michalkiewicza i Jacka Bartyzera, wtedy, kiedy była kwestia czy przyjąć konstytucję z roku 97 roku. I prawo się zgodził. A więc można pewne rzeczy zrobić. Nie może być to jedno miejsce w dużym mieście, prawda? Ale musi być to duże. Samo kształcenie to nie jest 40 lat. To jest Żydzi wyszli z kraju bogatego i ciągnięto ich na bezludzie i mieli zapomnieć, że był dobrobyt. My mamy inną sytuację. Wyszliśmy z Baciewia. I zdążamy w kierunku znowu. Taka wizja fałszywa, czyli totalnej konsumpcji, prawda? Celem UPR-u jest dotarcie do konsumentów. Ja się obawiam jednej rzeczy, że za dużo kasy się pojawi przy jakichś tam wyborach. A przecież trzeba wiedzieć, że ci ludzie, którzy weszli w jakieś wybory, nie wiem, do Rady Miejskiej czy gdzieś tam, to może tu trzeba działać wedle dwóch rzeczy. Co popieramy i czego nie popieramy. Na przykład takie pytanie, czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego, jest jednym z probierzy stwierdzenia właśnie z kim mamy do czynienia. Bo jak on jest przeciwko zniesieniu? No to jest socjalista, ale najgorszej maści socjalista. To znaczy też człowiek, który nam oferuje to, że margines społeczny będzie rozwalał szkołę od środka i takiego chłopaka czy dziewczyny nie można usunąć. A to musi być to, co było w wieku 19, i przywilej. I do widzenia, i takich ludzi nie chcemy. Nie można. Znaczy, właśnie problemem jest to, że dopóki nie zostanie zniesiony obowiązek szkolny, nie można nikogo wyrzucić ze szkoły. Można go ze szkoły do szkoły, jak szuflady do szuflady. Czyli śmierdzący szczur przekładany szuflady do szuflady. No co to tam? Trzeba zutylizować tego szczura i przekładać szuflady do szuflady. Ja oczywiście podałem, jako nauczyciel historii pracujący w liceum, podałem przykład. Przykład dotyczący szkolnictwa. Oczywiście takim kandydatom można zadać ileś tam pytań, które pokażą, czy oni się w ogóle nadają. A to nie chodzi o to, czy wszystko ma być sprywatyzowane i czy mają być etaty państwowe zniesione. To społeczeństwo nie dorosło do tego, żeby to zrozumieć. To nie są hasła na dzisiaj. Poza tym też odrzucałbym coś, co od 20 lat UPR lansuje z uporem maniaka. To znaczy wszystko sprywatyzować. No PO i inni bardzo dużo sprywatyzowali. Jakie są tego efekty, to widzimy. To było szaleństwo prywatyzacji i to naprawdę nie ma sensu. Wiele haseł UPR sprzed 20 lat, one zostały zrealizowane, a w sposób karykaturalny zupełnie przez inne siły polityczne i naprawdę Polska jako całość wyszła na tym kawałek. No, więc
to jest rzecz. Chcemy prywatyzacji. Ale dlatego, że PO czy inne partie źle prywatyzowały.
Ja mówię o tym, że jeżeli robimy kampanię wyborczą, nie można dawać tematów do rozważań, takie, które są nierealistyczne w tym momencie, albo po prostu do ludzi nie trafiają. Społeczeństwo jest nieprzygotowane na pewne rzeczy. Po prostu jest nieprzygotowane. I główne hasło wyborcze na przykład, jeżeli by było wszystko sprywatyzować, czy nie wiem co, znieść etatyzm i tak dalej, znieść państwową szkołę, znieść państwową służbę zdrowia i tam kolejne rzeczy, a co to nam mówi? No to nic nie mówi. Tak naprawdę. Każdy wie, że po wyborach to za tym miejskim jakiś tam nikt nie zniesie na przykład państwowej szkoły, prawda? Rada miejska nie zniesie. I parę innych rzeczy nie zrobi. Więc jeszcze raz podsumowując to, że to powiem, apelował o to, żeby jednak kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej było nie wcześniej, w sposób jakiś sensowny i moim zdaniem powinien być to człowiek spoza układów jakiś partyjny. A druga rzecz, niestety czeka nas długie samokształcenie i jest taka metoda, którą Amerykanie wielokrotnie zastosowali. Uderzali tam, gdzie ogół był słaby. Czyli tam, gdzie proboszcz na przykład chodzi się na odbycie spotkania, no to robimy. A zawieźmy sobie to spotkanie w innej parafii, tak dalej, tak dalej. Naprawdę to jest gigantyczny uniwersytet.
Rada Miejska może.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzimy. Taki obraz. Bardzo trudno byłoby, ja uważam, że jest wręcz niemożliwe, próbowanie jednoczenia prawicy wokół jakichś dotychczasowych znanych osobistości politycznych, bo 20 innych osobistości politycznych akurat się nie zgodzi na tę kandydaturę. I to będzie jeden wielki kocioł. Natomiast próba znalezienia kandydata z kursa układu, ale takiego, który jest już jakoś się popatrzył ludziom. Tu padło nazwisko profesora Jaroszyńskiego, który jednak dość często pojawiał się w telewizji Trwam i na falach Radia Maryja i w naszej Polsce i w naszych dziennikach. Jest to nie odtworzenia. Natomiast właśnie jeszcze raz, małe cele, takie osiągalne, takie zasięgłe leżące i to jest to. Ponieważ już tutaj bardzo proszę, żeby zakończyć to posiedzenie, bo już jest po czasie.
To ja tylko zaproszenie jeszcze raz.
Proszę, po zdaniu mamy dosłownie każdy z uczestników, żeby odpowiedzieć tutaj pracę.
Ja już się wypowiedziałem, także nie widzę potrzeby, żeby cokolwiek zdawać. Natomiast chciałem z kolegi dowiedzieć, co przykład złej prywatyzacji. Dowiedziałem się, że chodzi o to, że
To nie była zabawa, to jest ale kupił, to już półtorej roku odbił, teraz robi pieniądze. No dobrze, że robi pieniądze. Niektóre koncerty na raz takie, żeby to oddać za darmo, tym przyjaciście, prawda? Którzy za darmo to wiadomo, że młode. Jeżeli człowiek zarabia, to bardzo dobrze płaci te podatki państwu, to świetnie, że zarabia. To jest na zadaniu. To jest inna taka, ale to jest zadanie. Ale to mi nie wiedziała, to jest skorzystne.
Pieniądze,
ale to jest
proszę Państwa, ja tutaj podzielam opinię, że trzeba być ostrożnym z różnymi hasłami, bo trzeba, jak prywatyzacja, to jak zabezpieczyć uczciwość prywatyzacji. Dotąd ogromna część prywatyzacji była nieuczciwie robiona i mamy skutki tego, poza tym sprzedawano jej w ręce obce, tak jak widzimy, no z tego, co to była za prywatyzacja telefonii, oddanie jej w ręce państwowej firmy francuskiej. No wiem, i ludzie są bardzo uczuleni w Polsce na słowo prywatyzacja. Jak chcecie przegrać wybory z kredytem, to proszę bardzo, ale już podobnie jak pan, ostrożnie, co innego, jak najpierw zaczniecie kampanię uświadamiającą, w której pokażecie, a tu nie w ciągu roku, jak wielkie szkody przyniosła fałszywa, zdeformowana prywatyzacja i jak państwo ją chcecie widzieć. To jest chyba sens. A teraz na koniec chciałbym zaprosić, bo znalazłem to zaproszenie. 10 października będzie zjazd klubów patriotycznych w Kielcach poświęcony wyborom samorządowym z udziałem różnych środowisk patriotycznych. Zacznie się o godzinie 11 od mszy odprawionej przez księdza biskupa Ryczana w bazylice katedralnej naprzeciw kurii biskupiej na ulicy Jana Pawła II numer 3. A od 12 zacznie się właśnie sama debata zjazdowa w Wojewódzkim Domu Kultury, ulica księdza Piotra Ściegiennego 2 w Kielcach. Dziękuję bardzo.
Jeszcze na proce tej prywatyzacji, panie profesorze, nawet Unia Polityki Realnej, która przeprowadzała prywatyzację jak to nazwał, w określonym prawie, które w tej chwili jest, doszłoby do tego samego. Prawo musi być zmienione, muszą być przywrócone standardy prawa brzymskiego. A konkluzją dla nas, oczywiście Unia Polityki Realnej będzie rozmawiała ze wszystkimi, ale my robimy swoje. My przygotowujemy się do tego, żeby w razie czego nasze szeregi, nasze wojsko było gotowe do przyjęcia władzy, do przyjęcia być może sukcesora, regenta. Róbmy swoje. Jedno zdanie chciałbym tutaj przypomnieć, czuję potrzebę, żeby je przypomnieć. Ja kiedy tylko mogę, to cytuję Andrzeja Krawiego-Zamoyskiego, który był polskim politykiem myślącym tak realnie, że bardziej się nie da. Założył Towarzystwo Rolnicze, które oczywiście pochłonęła katastrofa powstania styczniowego, ale on próbował robić polską politykę realną w swoim czasie i on powiada tak, powiedziałem kiedyś jednemu emigrantowi Polakowi, wszakże pierwej jesteśmy chrześcijanami, a potem dopiero Polakami. I na to się ten emigrant obruszy. Mówi, jak to potem Polakami? Nie, Polakami jesteśmy po pierwsze i przede wszystkim. Na co? Tłumaczy Andrzej Zamoyski. Wytłumaczyłem mu, że co do tego, co to znaczy być chrześcijaninem, to przynajmniej nam Kościół Święty Rzymski porządnie wykłada i nie może być co do tego wielkich rozbieżności. No to mówił jeszcze w pięknym XIX wieku, kiedy co do tego nie było takich między Polakami rozbieżności. Ale tłumaczy dalej, a co do tego, co to znaczy być dobrym Polakiem, no to między Polakami bardzo zdania są podzielone. Trzymajmy się zatem tego, że im lepszymi będziemy chrześcijanami, tym niewątpliwie będziemy lepszymi Polakami. Natomiast odwrotnie taka zależność niestety nie zachodzi. Niestety nie zachodzi. I ja dzisiaj niedziela, więc tak, dobrze to wspomnieć. Trzeba mieć ten horyzont. Trzeba mieć ten horyzont, że Pierwej jesteśmy chrześcijanami, potem dopiero Polakami. I teraz, co to ma wspólnego z tym tutaj miłym zgromadzeniem? Ja chciałbym Państwu przypomnieć, że to, że w ogóle my możemy mówić tutaj o tych sprawach, że w ogóle się posługujemy jakimiś wspólnymi terminami, że jakoś możemy się dogadywać, że Państwo jesteście depozytariuszami cudownego wynalazku wolności. To jest wynalazek chrześcijański, że my w ogóle możemy się o wolność dopominać w jakiejś mierze, to dlatego, że chrześcijaństwo, że sam Jezus Chrystus ustanowił rozdział Kościoła od państwa. Prawda? To jest też wynalazek chrześcijański. Żadna inna cywilizacja tego wynalazku nie dokonała. Tak? I wolność. To, że myślimy kategoriami wspólnymi tutaj w tej sali. Właśnie wolność osobista. Tak? To jest wynalazek chrześcijaństwa. A zatem. Dzisiaj, tak, tutaj, kaznodziejska, przy niedzieli. Jeśli nawet ktoś z Państwa ma indywidualne zaszłości i problemy z Panem Bogiem, tak? No to, to proszę pamiętać, że niezależnie od tego, jak kto sobie ścieżkę życiową układa, to że po prostu te po świecku rozumiane wynalazki cywilizacyjne, że nie mielibyśmy ich tutaj, żeby Polski nie było właśnie z tą piękną tradycją wolności, gdyby nie chrześcijański wynalazek. I dlatego niezależnie od indywidualnych relacji z Panem Bogiem czy ze sługami Pana Boga, tak, którzy różni bywają, warto cenić te wynalazki i pielęgnować i właśnie paradoksalnie UB, tak, partia, która tak o realnych aspektach rzeczywistości, ona jest powołana do tego, żeby ten wynalazek pielęgnować. Tak.
Przepraszam. I tylko, że to o tym, kto jest dobrym chrześcijaninem, jak stawiamy jeszcze przed Polakiem, dla mnie nie jest to dobrą alternatywą, bo jest to bardzo często nadużywane. A ja odwołam się w tym przypadku do jednej rzeczy. Powrót do kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który jednoznacznie przeciwstawiał się opluwaniu Polski, mówił, że w Polsce trzeba bronić polskich interesów, a nie obcych. I druga rzecz, akurat hrabiego Zabojskiego źle pan wybrał, panie reżyserze, na realistę, bo nie jestem rusofilem, a gdy przyjechał książę Konstanty, akurat nie ten straszny przyjaciel Polski, to ten rzekomy realista powiedział mu, co zrobić, żeby wyszli z Polski. To nie był realist, to było zrażenie na chwałę do siebie i do części polskiej sprawy, akurat polubownie nastawionego wielkiego księcia. Taka jest prawda, niech pan przejrzy do tego.
Osobna, wspaniała rozmowa. Mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby się posprzeczać i do ochrabiego Zamoyskiego i produkty z Biedronki polecają się do takiej dyskusji.